Dzień dobry Państwu. Tak jak Pani wspomniała, nazywam się Marta Janus. Pracuję w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I to, co postaram się dzisiaj zrobić, to postaram się przybliżyć Państwu, gdzie w naszym ciele rozpoczynają się wszystkie procesy seksualne, które dalej mają różnorakie efekty. Pomyślałam sobie, że to jest cytat, od którego warto zacząć, że myślenie bardzo przypomina seks, ma jakiś praktyczny cel, ale zwykle nie dlatego ludzie to robią. Myślę sobie też o tym, że nie tylko to myślenie z seksem łączy. To, co łączy przede wszystkim, to właśnie to miejsce, gdzie rozpoczyna się jeden i drugi proces, gdzie rozpoczyna się proces myślenia i gdzie rozpoczyna się proces reakcji seksualnych. One stoją raczej w opozycji i o tym Państwu za chwilę opowiem. W pierwszej części wykładu skupię się na strukturach mózgu, które pełnią swoją rolę w reakcji seksualnej, w odpowiedzi seksualnej. Natomiast później przejdziemy sobie do neuroprzekaźnictwa, do biochemii mózgu i w tym kierunku porozmawiamy. Pierwszym z obszarów, który wiąże się z funkcjonowaniem seksualnym, jest kora przedczołowa. Kora przedczołowa u ludzi stanowi 30% całej kory mózgu i tylko u ludzi jest to tak duża objętość. U innych ssaków, nawet u szympansów, to jest kilka procent, tak? Czyli nawet u tych najbardziej zaawansowanych rozwojowo. Za co odpowiada kora przedczołowa? Kora przedczołowa to jest obszar, który odpowiada za kontrolę przede wszystkim, za nasze myślenie, za nasze funkcje poznawcze, za naszą zdolność do funkcjonowania takiego intelektualnego w sensie takim, że jesteśmy w stanie skupiać się na czymś, robić coś wytrwale, wywiązywać się z zadań i obowiązków. I to jest obszar, który w okresie zakochania staje się dużo mniej aktywny niż w okresie, kiedy w tej pierwszej fazie zakochania nie jesteśmy. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie człowiek w momencie zakochania traci rozum. Czyli przestajemy mieć zdolność kontrolowania się, zaczynamy mieć tendencję do zachowań impulsywnych, zachowań ryzykownych i tym podobnych zachowań. To, co jest ważne, to to, że wraz z upływem czasu ta kora przedczołowa i jej funkcjonowanie wraca do normy. I rzeczywiście wtedy to, co nam daje w dalszych etapach związku i też w dalszym życiu seksualnym, to jest ta możliwość stabilności, budowania relacji, i przede wszystkim, jeśli chodzi o życie seksualne, w ogóle taką możliwość wytrwania w tej spójnej relacji i w pewnym sensie też wytrwania w relacji monogamicznej. Ponieważ kora przedczołowa, tak jak wspomniałam, kontroluje impulsy, nasze zachowania impulsywne. W związku z czym, jeżeli ktoś taką korę ma uszkodzoną, to u niego częściej będzie dochodziło do takich właśnie zachowań, ponieważ ta kontrola nie będzie możliwa. Czyli u osób z uszkodzoną korą przedczołową dużo częściej będzie dochodziło na przykład do zdrady. I do takiego wytłumaczenia, nie wiem co we mnie wstąpiło, nie wiem dlaczego to się stało, nie mogłam się powstrzymać. U osób, u których ta kora przedczołowa funkcjonuje prawidłowo, tak jak mówiłam, na początku związku mogą być podobne zachowania, stąd tak duża nasza tendencja do ryzykownych zachowań seksualnych na początku trwania relacji bądź przy w ogóle takim zauroczeniu. Także to jeśli chodzi o ten pierwszy obszar. Drugim takim istotnym obszarem jest przedni zakręt obręczy. To jest obszar, który u nas decyduje o umiejętności przerzutności uwagi. Jeżeli ten obszar jest nadaktywny, to co się dzieje, to to, że my nie umiemy tej uwagi przerzucić. Czyli jak to działa w naszym związku? Ano działa to tak, że jeżeli sobie rozmawiamy, to na przykład skupiamy się na czymś negatywnym, co miało miejsce, przyczepiamy się do tego wszelkimi siłami i nie jesteśmy w stanie zmienić tematu. Czyli jeżeli mamy sobie, powiedzmy, jakąś stereotypową parę, w której to partner nie pozmywał naczyń w piątek, to czego by nie chciał przez cały weekend od swojej partnerki, to ta będzie mówiła nie, bo w piątek nie pozmywałeś naczyń. A czy pojedziemy gdzieś do teatru, do kina? Nie, bo nie pozmywałeś naczyń. Tak? Czyli to jest taki obszar, w którym my się cały czas koncentrujemy na tym samym, w momencie, kiedy on jest nadmiernie aktywny. Także na to warto też zwrócić uwagę. Kolejny obszar, kolejny układ, który też ma bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu seksualnym, to jest układ limbiczny. Głęboki układ limbiczny odpowiada w naszym funkcjonowaniu seksualnym za jego emocjonalną stronę. Jeżeli układ limbiczny działa nam poprawnie, to wtedy możemy sobie zupełnie normalnie i spokojnie funkcjonować. Jeżeli natomiast ten układ jest nadaktywny, to jest taki czas, kiedy my jesteśmy skoncentrowani na negatywnych emocjach, które przeżywamy, na smutku, na zniechęceniu. I jak to się przekłada na nasze życie seksualne? U osób z takim bardzo aktywnym układem limbicznym najczęstszymi odpowiedziami na jakąkolwiek próbę inicjacji seksualnej będą odpowiedzi na zasadzie: daj mi spokój, nie chce mi się, sam możesz sobie iść do łóżka, mi się nie chce spać, o co ci chodzi, ewentualnie zabierz tę rękę, jest mi niewygodnie. Tak, czyli na takiej zasadzie, że w ogóle my o tym funkcjonowaniu seksualnym wtedy nie myślimy. Tak jakby seks był zupełnie od nas odcięty. Zresztą, tak jak mam nadzieję Państwo wiedzą, co dziesiątą osobę w tym momencie na świecie dotykają zaburzenia depresyjne, przynajmniej raz w życiu. A właśnie w zaburzeniach depresyjnych ten układ limbiczny jest bardzo aktywny. I to, co się dzieje, to jest właśnie bardzo duża występowalność zaburzeń seksualnych, w tym przede wszystkim obniżenia libido. Czyli tu dokładnie mamy to powiązanie. Tak? Przy zaburzeniach nastroju nie chcemy myśleć o seksie, nie odczuwamy podniecenia, pożądania. Ta część właśnie objawów stoi po stronie nadmiernie aktywnego układu limbicznego. Natomiast nasze zniechęcenie do seksu może być wprost, tak? Na zasadzie nie chce mi się, o czym ty do mnie mówisz, ale jeszcze mamy jeden argument, który w wielu dowcipach czy stereotypach się pojawia, czyli nie dzisiaj, dzisiaj boli mnie głowa. A z czym to jest związane? Więc jak się okazuje, za ten argument odpowiadają jądra podstawne. To jest taka struktura, która łączy nasze uczucia, emocje i ruch. I teraz, jeżeli one są znowu nadaktywne, one otaczają ten głęboki układ limbiczny, więc to wszystko jest powiązane. I przy dużej nadaktywności mamy taką tendencję do odczuwania niepokoju, strachu i również objawów somatycznych. Tak, czyli właśnie jakieś mdłości, bóli brzucha, bólu głowy i tym podobnych rzeczy. Także, jeżeli słyszymy ten argument, że boli mnie głowa, może warto się zapytać, czy jest coś, co cię stresuje. Może możemy sobie o tym porozmawiać, bo może się okazać, że rzeczywiście ten stres, lęk wywołują tutaj taką nadaktywność, co skutkuje nam najzwyczajniej w świecie psychosomatyką. Także tu. I ostatnim takim bardzo ważnym obszarem jest obszar płatów skroniowych, który odpowiada za naszą stabilność emocjonalną, również w seksie. Czyli jeżeli mamy te płaty skroniowe nie do końca działające, to do czego mamy tendencję, to są nagłe zachwiania nastrojów, nagłe zmiany humoru, niezdolność do rozmawiania o tym, niezdolność do tak naprawdę tak zwanego przegadywania konfliktów, jakieś trudności w komunikacji. Także jeżeli płaty skroniowe funkcjonują nam dobrze, to jest szczególnie ważne na dalszych etapach związku, tam gdzie ten tak zwany high pierwszego etapu zauroczenia ustępuje regularnemu życiu seksualnemu, w którym mogą się pojawiać również trudności i problemy. U osób, u których płaty skroniowe nie funkcjonują zbyt dobrze, mogą się pojawiać takie zachowania jak tak zwane rozgrywanie seksem. Czyli jeżeli chcę coś osiągnąć, to wtedy zgadzam się na stosunek seksualny. Jeżeli nie chcę, to mówię nie, dopóki nie dostanę tych butów, to nie ma mowy. Czyli też w tym kierunku. Ale również to, co jest niezwykle istotne w udanym, długofalowym życiu seksualnym, to jest umiejętność komunikacji i w ogóle rozmawiania o sferze seksualnej. Badania mówią o tym, że mniej niż połowa osób w Polsce kiedykolwiek rozmawiała ze swoim partnerem na temat ich relacji seksualnej. Ludzie nie potrafią mówić o swoich potrzebach, często nie posiadają właśnie właściwego chociażby słownictwa czy nazewnictwa, procesów, części anatomicznych, wszystko jedno czego i nie rozmawiają. Często jest tak, że mają taką nadzieję, że ta druga strona się domyśli, że jakoś to się ułoży. 30% kobiet ma poczucie, że seks nie powinien im sprawiać przyjemności, w związku z czym przecież nie ma o czym rozmawiać, skoro nie ma żadnego problemu. Także naprawdę te dane w Polsce są zatrważające. Dla porównania w Skandynawii taki pogląd przejawia poniżej 3% osób. Idąc dalej, cóż się dzieje właśnie z tą naszą głową na poszczególnych etapach reakcji seksualnej, tu troszkę na podstawie badań. Tu, tak jak Państwo widzą, są zaznaczone obszary, które ulegają dezaktywacji w momencie, kiedy jesteśmy wpatrzeni w obiekt naszej miłości. To, co jest ważne, to to, że ta miłość musi być świeża i intensywna. Czyli mówimy o pierwszych tygodniach, kilku miesiącach związku. I tak jak Państwo tu widzicie, pętla czołowo-ciemieniowa zostaje wyciszona. Cóż to znaczy? No właśnie, to znaczy tyle, że my przestajemy myśleć. Przestajemy poddawać analizom to, co się dzieje w naszej głowie. Tracimy umiejętność krytycznej oceny naszego partnera. Tak, to jest ten czas, kiedy mamy te tak zwane różowe okulary. Kiedy jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć, wszystko zracjonalizować. Kiedy rozrzucanie skarpetek po domu widzimy jako bunt przeciwko, nie wiem czemu, regułom panującym społecznie. Tak, kiedy jesteśmy w stanie wszystko zobaczyć inaczej. To się później zmienia. Później te skarpetki jednak zaczynają nam przeszkadzać. A to właśnie dlatego, że już nie mamy takiej zdolności bezkrytycznej oceny. Kiedyś pacjentka w takim początkowej fazie zakochania właśnie powiedziała mi, że spotykając się z mężczyzną, który jest złodziejem najzwyczajniej w świecie, Określała go właśnie jako osobę, która świadomie szuka drogi życia będącej jakby przeciwstawieniem się panującemu systemowi prawnemu w kraju. Także wszystko, naprawdę wszystko można wtedy wyjaśnić. Jeżeli wiemy, cóż nam się dezaktywuje, żebyśmy byli w stanie kogoś przyjąć zupełnie takim, jakim jest, to możemy zobaczyć, gdzie następuje aktywacja. Czyli które obszary mózgu na widok obiektów miłosnych zaczynają się uaktywniać i to bardzo intensywnie. To, co się dzieje, to przede wszystkim zaczyna nam reagować zakręt obręczy i tutaj chciałabym wrócić do tego, o czym mówiłam wcześniej. Tak jak Państwo, mam nadzieję, jeszcze pamiętają, zakręt obręczy odpowiada za taką zdolność właśnie przerzutności uwagi, a jeżeli jest nadaktywny, to my tej uwagi przerzucić nie potrafimy i zaczynamy cały czas myśleć o jednym i tym samym. I to się dzieje, zauważmy, w fazie zakochania. W tym pierwszym okresie, kiedy my nie potrafimy myśleć o nikim innym niż o tym obiekcie naszej miłości. Szczególnie to jest związane z naszym podnieceniem seksualnym. Mogą się Państwo cofnąć troszeczkę do swojego doświadczenia i przypomnieć sobie, jak intensywnie myśleliście o tym obiekcie pożądania przed pierwszym stosunkiem seksualnym, jak to się wzmocniło przez pierwsze 2-3 razy, a później tak jakby myślimy coraz mniej i coraz bardziej jesteśmy w stanie skoncentrować się na innych płaszczyznach naszego funkcjonowania. Aktywuje nam się mózżek, aktywuje nam się wyspa. O tym jeszcze za chwilę sobie porozmawiamy. Gdzież ta reprezentacja genitalna w mózgu w ogóle występuje? Zaczniemy od kobiet. U kobiet występuje w zakręcie środkowym, tak jak tutaj Państwo widzicie. I ona jest bardzo zależna, jeśli chodzi o intensywność, w zależności od tego, w jaki sposób następuje stymulacja seksualna, to znaczy, który obszar kobiecego ciała jest stymulowany. Tak jak widzimy, tutaj najmocniej, największa stymulacja pojawia się przy stymulacji łechtaczki. Przypominam, że to jedyny organ w ludzkim ciele, który ma tylko i wyłącznie dawać przyjemność i nic więcej. To jeśli ktoś by kiedyś miał mieć takie założenie, że seks ma dla kobiet przyjemny nie być, to jest argument, z biologią się kłócić nie wolno. Po to został stworzony. Też to, co jest ważne, to to, że kobiety bardzo intensywnie reagują na stymulację szyjki macicy. To jest ten ostatni obrazek w prawym dolnym rogu. Ale ta stymulacja jest oceniana bardzo subiektywnie. To znaczy, u części kobiet ucisk tej szyjki czy jakiś napór na nią może wywoływać bardzo silną przyjemność, natomiast u części bardzo duży ból. Tak, ta stymulacja wcale nie musi być przyjemna. Także tu należy uważać. To, co też jest ważne, to to, że wraz z upływem czasu w trakcie stosunku seksualnego ta nasza wrażliwość staje się coraz niższa. W związku z czym stymulacja z reguły potrzebna jest coraz silniejsza. A cóż się dzieje z kobiecym mózgiem w trakcie orgazmu? Jak widać, po dużej ilości kropek szaleje. Tak naprawdę pojawia się aktywacja wszelkich obszarów, przede wszystkim tych odpowiadających za emocje. Ale to, co jest ciekawe, to, co się dzieje z korą przedczołową w trakcie orgazmu u kobiet, które przeżywają w trakcie masturbacji, a który przeżywają w trakcie stosunku seksualnego z partnerem czy partnerką. Otóż w momencie, kiedy mówimy o orgazmie przeżywanym na skutek masturbacji, kora przedczołowa jest bardzo aktywna. Czyli te struktury, które odpowiadają za wyobrażenia, za to przetwarzanie poznawcze, za te nasze fantazje są aktywne. Natomiast w trakcie stosunku seksualnego z partnerem ta kora ulega dezaktywacji. Czyli oczywiście statystycznie rzecz biorąc, kobiety nie potrzebują fantazji seksualnych czy tego myślenia o seksualności w trakcie odbywania stosunku z partnerem. Wtedy są zdecydowanie bardziej skupione na odczuwaniu i na przeżyciach emocjonalnych. Natomiast cóż się dzieje u mężczyzn? Mężczyzn jest trochę inaczej i to, co ulega pobudzeniu seksualnym, w trakcie pobudzenia seksualnego, genitalnego u mężczyzn, to są ośrodki wzrokowe i ośrodki czuciowe. Czyli wyłącza nam się myślenie, włącza nam się odczuwanie i wyobrażenia. Tutaj Państwo widzicie aktywność, która następuje w trakcie stymulacji erotycznymi fotografiami, to znaczy w takich momentach, kiedy mężczyźni już odczuwają podniecenie, ale jeszcze nie następuje erekcja. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się erekcja, ta aktywność mózgu wybucha i wygląda to w ten sposób. Różnice, które są przede wszystkim zlokalizowane w wyspie, w jądrze migdałowatym, które zaczyna być bardzo aktywne w trakcie fizjologicznej erekcji. Co też ciekawe, to, że u mężczyzn erekcja następuje najczęściej dopiero w reakcji przy materiałach erotycznych na film, nie na coś, co jest w postaci zdjęcia. To ma też taką swoją teorię społeczną, bo nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale jak dużo erotyzmu kobiecego znajduje się w przestrzeni publicznej. Tak? Mężczyźni są w pewien sposób już odwrażliwieni na reagowanie na te bodźce. Ostatnio czytałam o takich badaniach, gdzie okazało się, że 80% reklam motoryzacyjnych jest związanych z jakimś wizerunkiem erotycznym kobiety. Także rzeczywiście jest to bardzo powszechne. Natomiast do wystąpienia erekcji rzeczywiście ten obraz powinien być w jakiś sposób żywy. I to, co jeszcze odgrywa istotną rolę przy męskiej erekcji, to jest podwzgórze. Tu pewnie nie najlepiej widać, aczkolwiek to są zdjęcia z badań rezonansem magnetycznym oraz PET, które przedstawiają aktywację w odpowiedzi na bodźce seksualne u mężczyzn, to jest ten pierwszy rysunek, i u kobiet rysunek drugi. Jak Państwo widzicie, na tym drugim rysunku aktywacje są skupione zdecydowanie bardziej wokół układu limbicznego, czyli wokół przeżywania emocji. Także jednak coś w tym jest, że mężczyźni bardziej wzrokowo odbierają stosunki seksualne, natomiast kobiety są skoncentrowane bardziej na przeżyciach emocjonalnych. Jeśli chodzi o pobudzenie seksualne, to możemy wyróżnić 4 jego rodzaje, w którym odgrywają rolę struktury mózgu. Pierwsze pobudzenie to jest pobudzenie poznawcze. Tutaj rolę odgrywa kora oczodołowo-czołowa, ciemieniowa i sieć wyobrażeń ruchowych. To są te struktury, które odpowiadają za to, że my jakiś bodziec, który spostrzegamy, interpretujemy jako bodziec seksualny. Czyli jeżeli widzimy jakąś, nie wiem, kobietę, która jest atrakcyjna lub mężczyznę, który jest atrakcyjny, to w zależności też od sytuacji my tę osobę jako bodziec zinterpretujemy jako seksualny bądź nie. Tak, no wyobraźmy sobie, że spotykamy tę samą osobę na plaży, a tę samą na cmentarzu. Zdecydowanie prędzej na plaży zinterpretujemy jej ciało jako bodziec seksualny. Drugie pobudzenie to jest pobudzenie motywacyjne. Czyli jeżeli już pojawia się bodziec, który my rozumiemy jako seksualny, pojawia się motywacja do odbycia stosunku seksualnego. I tu odzywa się zakręt obręczy i przedmurze. Co się dzieje dalej? Jeżeli mamy bodziec, mamy motywację do tego stosunku seksualnego, to pojawiają się również przeżycia emocjonalne, które rozpoczyna aktywacja prawej części wyspy i drugorzędowej kory czuciowej. Natomiast zakręt obręczy, podwzgórze i wyspa koordynują reakcję naszego ciała, czyli naszego układu genitalnego, naszego układu krwionośnego, który umożliwia osiągnięcie wzwodu, tak, u mężczyzn, erekcji łechtaczki u kobiet i które umożliwia nam już odbycie stosunku seksualnego. Natomiast co nas seksualnie hamuje? To, co jest ważne, to to, że my tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na siebie w takim stanie spoczynku, to z definicji jesteśmy pobudzeni seksualnie. To nie jest tak, że musi nastąpić jakaś zmiana, żeby to pobudzenie wystąpiło. To jest tak, że my przez większość czasu hamujemy to pobudzenie. A za to hamowanie odpowiadają płaty skroniowe. To hamowanie jest tak naprawdę bardzo istotne, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować społecznie i myśleć o czymś więcej niż o seksie. Natomiast znowu, jeżeli jesteśmy w początkowej fazie zakochania, ten mózg nie funkcjonuje nam najlepiej, neuroprzekaźniki szaleją, o czym za chwilę, to wtedy właśnie może być tak, że nie jesteśmy w stanie myśleć o czymś wiele większym niż o odbyciu stosunku seksualnego. Natomiast po zainicjowaniu pobudzenia seksualnego też jeszcze jest nadzieja, że do stosunku nie dojdzie. Tutaj odpowiada za to jądro ogoniaste i skorupa. I tu mówimy o takich momentach, kiedy odbywanie stosunku seksualnego może nie być najlepszym pomysłem. U zwierząt to może być odbywanie stosunku seksualnego przez słabsze osobniki w stadzie w momencie, kiedy jest obecny osobnik dominujący. U ludzi to może być na przykład powstrzymanie się od stosunku seksualnego w trakcie zajęć na uczelni. Ja wiem, to może być trudne, szczególnie w tej początkowej fazie, ale jądro ogoniaste powinno dać radę. I to, co się dzieje jeszcze na co dzień, to jest obniżenie pożądania w naszym organizmie, które polega na tym, że cały czas jest aktywna środkowa kora oczodołowa, czołowa. To jest ta kora, która jest rzeczywiście potrzebna i której aktywacja się też zwiększa po rozstaniach. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że często jest tak, że osoby, które rozstały się ze swoimi partnerami, nagle zaczynają tych partnerów dewaluować. Jedno to jest oczywiście pewna intelektualizacja i konieczność poradzenia sobie emocjonalnego z tym rozstaniem. Ale drugie to też jest taki ewolucyjny mechanizm obniżenia pożądania w stosunku do tej osoby. Tak, no jeżeli ktoś przestaje być dla nas atrakcyjny, no to zdecydowanie łatwiej się jest z nim pożegnać. Natomiast to też jest tak, szczególnie u kobiet, że ta aktywność kory będzie wzrastała, jeżeli będzie się w związku źle układało. To znaczy, jeżeli mamy dużo konfliktów, dużo trudności, dużo problemów, wtedy jest trudniej do tej dezaktywacji doprowadzić, w związku z czym tego pożądania w relacji może nie być. To jeśli chodzi o część pierwszą, a jeśli chodzi o drugą część, to tak jak zapowiadałam, przejdziemy sobie do biochemii. Cóż w tej głowie od tej strony za seks odpowiada? To, co nam się z seksem kojarzy najbardziej, jeśli chodzi o hormony, no to są oczywiście hormony płciowe, czyli testosteron i estrogen, czyli androgeny, estrogeny. Testosteron występuje głównie u mężczyzn, ale przypominam, że też w niewielkiej ilości jest produkowany u kobiet. Estrogeny zupełnie odwrotnie. Testosteron odpowiada za występowanie libido, za występowanie pociągu seksualnego. Natomiast estrogeny tak naprawdę też zwiększają jego działanie. Są takie badania prowadzone u kobiet, które mają obniżony poziom zarówno testosteronu, jak i estrogenów i okazuje się, że ich reakcja seksualna jest dużo wyższa, jeżeli te hormony są podawane razem, niż jeżeli one są podawane oddzielnie. Także tu są jakby bez hormonów płciowych nie ma mowy o tym, żeby w ogóle przyciąganie seksualne się pojawiło. Przypominam, że testosteron spada intensywnie u mężczyzn po 50 roku życia. Takim najpopularniejszym objawem jest pojawienie się tak zwanego piwnego brzuszka. Także jeżeli u panów to jest zauważalne, można się skonsultować z lekarzem, jak najbardziej zwiększać poziom testosteronu. Można i dalej sobie funkcjonować. Rzeczywiście u kobiet też testosteron wyraźnie wpływa na chęć podejmowania stosunków seksualnych, co jest szczególnie widoczne przed owulacją, gdzie ten poziom testosteronu u kobiet wzrasta i wzrasta automatycznie chęć odbywania stosunków seksualnych. Dalej mamy tlenek azotu. Tlenek azotu przede wszystkim jest istotny u mężczyzn, ponieważ w ogóle umożliwia proces erekcji. Natomiast u kobiet też pełni ważną rolę takiego utrzymania tego przyciągania seksualnego, tej relacji, która się nawiązuje między dwojgiem ludzi. I to, co jeszcze się pojawia, to są feromony, które pozostają dyskusyjne, jeśli chodzi o działanie u ludzi. Natomiast rzeczywiście u zwierząt są obecne i zdecydowanie zwiększają przyciąganie płciowe. Natomiast u ludzi w tym momencie wskazuje się na istnienie feromonów, natomiast trudno jest wskazać na konkretne związki, na konkretne działania. Aczkolwiek są badania, które pokazują, że statystycznie, jeżeli kobiety i mężczyźni mają wybrać sobie miejsca w sali i krzesła są spryskane feromonami, no to wybierają te krzesła spryskane substancjami przypisanymi do płci przeciwnej. A cóż się dzieje już stricte w naszej głowie? Jeżeli już jesteśmy płciowo przyciągnięci do drugiej osoby, zaczyna się jazda bez trzymanki. Pierwsze, co się pojawia, to jest fenyloetyloamina. To jest taka cząsteczka, która w swojej budowie jest bardzo podobna do amfetaminy. Tak, i to jest ta cząsteczka, która właśnie wywołuje to poczucie odurzenia. Ten stan, w którym przestajemy racjonalnie myśleć i w którym jest możliwy dalszy wpływ i tak naprawdę dalsze rozregulowanie układu neuroprzekaźnictwa. Czyli stąd ta fenyloetyloamina jest nazywana cząsteczką miłości, bo bez niej nie byłoby możliwe na tyle odpuszczenie sobie przez mózg, żeby cały proces mógł zachodzić. W bardzo niewielkiej ilości jest to substancja, która znajduje się w czekoladzie. Stąd jak zjemy dużo czekolady, to całkiem czujemy się zadowoleni. Natomiast rzeczywiście pobudzenie seksualne dostarcza nam jej wiele więcej i nie idzie w boczki. Także polecamy bardziej w tę stronę. Cóż dalej? Jak fenyloetylamina nam te drzwi powiedzmy nawet nie otworzy, a wyważy, to następuje wyskok dopaminy. Dopamina to jest ten neuroprzekaźnik, jeszcze sobie będziemy do niego wracać, ale ten neuroprzekaźnik, który odpowiada za nasze odczuwanie przyjemności, za nasze w ogóle zdolności funkcjonowania seksualnego i za to, że najzwyczajniej w świecie jest nam w trakcie seksu dobrze. Te skoki dopaminowe są zdecydowanie najwyższe przy pierwszych stosunkach seksualnych z danym partnerem. Później ta dopamina będzie ustępowała innym neuroprzekaźnikom, ale o tym za chwilkę. Natomiast rzeczywiście pierwszy, drugi, trzeci stosunek seksualny z daną osobą to jest ogromna dawka dopaminy dla naszego mózgu. To jest ten stan, w którym czujemy się tak dobrze i błogo i do którego próbujemy sobie dalej dążyć. Serotonina to jest neuroprzekaźnik, który działa w pewnej dynamice z dopaminą, to znaczy im więcej mamy dopaminy, tym tej serotoniny mamy mniej. I w początkowej fazie związku, kiedy właśnie to napięcie seksualne jest wysokie, kiedy potrzeby seksualne są wysokie, kiedy są wysokie skoki dopaminy, mamy niski poziom serotoniny. Cóż się dzieje, jak mamy niski poziom serotoniny? No, mogą nam się pojawiać objawy lękowe. Pominam, że w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych poziom serotoniny jest bardzo niski. I teraz spójrzmy sobie na taki nasz początkowy etap zauroczenia. Tak naprawdę takie objawy obsesyjno-kompulsyjne towarzyszą nam w tym czasie. Obsesyjnie myślimy o danej osobie, zastanawiamy się, co robi, co o nas myśli i tak dalej. Tak? Cały czas mamy pełną obsesję, zresztą nawet tak się mówi. Natomiast też kompulsyjnie sprawdzamy, czy ktoś do nas napisał, czy się odezwał, czy jest z nami w kontakcie, czy też o nas myśli. Czasy się zmieniają, także ostatnio słyszałam, że moment, kiedy etap zauroczenia się kończy, to jest taki moment, kiedy na Snapchacie ta osoba, z którą się jest, przestaje być osobą, która wysyła nam najwięcej wiadomości. Także no, jakie czasy, takie warunki, ale rozumiem, że coś w tym jest, w tym sensie, że to jest czas, kiedy te obsesyjno-kompulsyjne skoncentrowanie na drugiej osobie nam mija. Ale też stąd mamy te wszystkie nasze lęki w pierwszym etapie związku, które są też zupełnie normalne. To znaczy, ktoś się do nas nie odzywa pół godziny, myślimy sobie, na pewno mnie nie kocha, na pewno mnie zostawił, na pewno w metrze poznał inną. O, odezwał się. Ojej. I nas to niczego nie uczy. Bo przypominam, że nasze czoło jest wyłączone, w związku z czym jeszcze nie jesteśmy zdolni do pewnej nauki i później nam się ten sam delikwent spóźnia 7 minut, w związku z czym znowu się obawiamy. I to działa w każdym kierunku. Ta serotonina może, ona wraz z trwaniem relacji ulega wyrównaniu. Natomiast jeżeli w tym początkowym etapie związku relacja się zakończy, to może skutkować pojawianiem się silnych objawów depresyjnych. Ponieważ przestajemy mieć dostarczany wysoki poziom dopaminy, no bo już nie ma tych naszych reakcji, przyjemności, no bo zabrakło drugiej osoby, natomiast serotonina nadal jest na niskim poziomie. Serotonina na niskim poziomie występuje przecież właśnie w depresji. No, także te silne objawy po takich krótkich związkach właśnie z tym są związane. Więc jeżeli widzimy kogoś, kto rzeczywiście jest bardzo smutny, przygnębiony po relacji, która trwała 3-4 tygodnie, to przyjrzyjmy się temu lepiej, zamiast mówić, a daj spokój, było krótko, czym ty się martwisz. To nie pomoże. Hormony, które jeszcze są w tym cyklu pobudzeniowe, to jest adrenalina i noradrenalina, które pozwalają nam aktywnie funkcjonować seksualnie, które zwiększają nasze bicie serca, zwiększają krwienie, zwiększają zdolność do całego procesu seksualnego i też zwiększają nasze możliwości fizyczne w trakcie stosunku seksualnego. Stosunek seksualny, który jest dla nas pewnym przeżyciem, będzie dużo mniej męczący i będziemy w nim dużo bardziej wytrwali niż stosunek, który odbywamy tylko i wyłącznie technicznie, bo wtedy tego pobudzenia adrenaliny nie ma. Natomiast nasz organizm nie jest głupi i wie, że długo w takim nakręceniu funkcjonować nie może. Stąd dąży do regulacji tego poziomu dopaminy i serotoniny, ale nie zostawia nas też z niczym. W miejsce tego pierwszego zauroczenia, w którym mamy tak intensywne przeżycia, pojawia się zaangażowanie. Czyli poziom dopaminy przestaje nam tak skakać. Poziom serotoniny ulega wyrównaniu. Do tego też zaraz sobie przejdziemy, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast pojawia się oksytocyna i wazopresyna. Oksytocyna to jest hormon, który jest wydzielany w trakcie orgazmu, jak również w trakcie karmienia piersią przez kobiety niemowląt, co tworzy bardzo silne przywiązanie, ale również w trakcie przytulania się, dotyku, nawet oglądania wspólnie komedii romantycznych, trzymając się za ręce. Także w trakcie, kiedy rzeczywiście jesteśmy już bardziej skoncentrowani na tym emocjonalnym budowaniu związków niż zaspokajaniu się biologicznym, ta oksytocyna zaczyna grać dużą rolę. To jest ten moment, kiedy my więcej chcemy też dać partnerowi. Jesteśmy skoncentrowani na tym naszym partnerze w trakcie stosunków seksualnych, a nie tylko na zaspokojeniu swojego popędu. Czyli tak naprawdę to jest to, co nas odróżnia od zwierząt. U mężczyzn też bardzo ważną rolę odgrywa wazopresyna, która w im większym stężeniu, tym wierniejszy mężczyzna swojej partnerce pozostaje. Im tej wazopresyny mniej, tym mniejsza szansa na wierność. To działa również u ludzi, aczkolwiek przebadane zostało na zwierzętach, a szczególnie takim znanym przykładem jest przykład norników, gdzie mamy norniki górskie i stepowe i te górskie mają tendencje poligamiczne, natomiast te drugie monogamiczne. Otóż odróżnia je od siebie gen odpowiadający właśnie za produkcję wazopresyny, której u norników preriowych jest zdecydowanie więcej niż u tych górskich. Natomiast jeżeli górskim tę wazopresynę się poda, one stają się monogamiczne. Oczywiście dopóki hormon działa. Jeżeli w drugą stronę, u preriowych zostanie zaimplementowany ten gen od górskich, one przestają monogamiczne być. U mężczyzn, w sensie u ludzi to działa w podobny sposób i rzeczywiście u mężczyzn, którzy mają trudności w pozostawaniu w monogamicznych związkach, jest możliwość podawania oksytocyny. I po takiej terapii zastrzykami z oksytocyny jest im zdecydowanie łatwiej tę wierność zachować, a nawet Były takie badania, w których podawano grupie mężczyzn zastrzyki z oksytocyny i grupie mężczyzn zastrzyki placebo. I mieli oni możliwość nawiązania kontaktu z atrakcyjną kobietą. I okazuje się, że u mężczyzn, u których ta oksytocyna była podawana, nie pojawiała się chęć do nawiązywania tego kontaktu, a nawet pojawiał się dyskomfort w momencie, kiedy ta kobieta była zbyt blisko. Gdzie te reakcje seksualne się dzieją? Tak jak mówiłam, te dwa najważniejsze układy neuroprzekaźnictwa to jest układ dopaminergiczny i serotoninergiczny. Układ dopaminergiczny odpowiada za to wszystko, co w seksie jest na plus, czyli za występowanie motywacji seksualnej, za występowanie podniecenia, pożądania, za możliwość pojawienia się reakcji genitalnej i przeżywania orgazmu. I stąd na przykład wraz z czasem trwania relacji seksualnej spada nam zdolność przeżywania orgazmu, jeśli chodzi o jego siłę, czy jeśli chodzi o jego częstość, ponieważ tej dopaminy już nie ma tak dużo. Także gdyby nie dopamina, nie bylibyśmy w stanie w ogóle odbywać stosunków seksualnych. Natomiast cóż się dzieje z serotoniną? Otóż serotonina nam libido obniża. Hamuje odpowiedź genitalną, hamuje orgazm, hamuje wytrysk u mężczyzn. Czyli tu mamy odpowiedź na to, dlaczego do wytrysku w pierwszej fazie związku dochodzi szybciej niż w kolejnych jego fazach. Otóż dlatego, że właśnie ta serotonina jest na tak niskim poziomie. Zresztą lekiem na wytrysk przedwczesny, który przypominam dotyczy co czwartego mężczyzny statystycznie, także to jest ogromna liczba osób, są właśnie leki z grupy SSRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. To są leki przeciwdepresyjne, które w małych dawkach mogą być stosowane właśnie w zaburzeniach wytrysku. One zwiększają zwrotnie poziom serotoniny, w związku z czym wydłużają czas trwania stosunku seksualnego. Natomiast jeżeli tej serotoniny mamy dużo, czyli mamy jakieś właśnie objawy depresyjne, jest nam smutno, jest nam źle, mamy nadaktywny układ limbiczny, to libido będzie zdecydowanie obniżone. Ale układ serotoninergiczny odpowiada też za nasz dobry nastrój i humor. W związku z czym ta serotonina też jest nam potrzebna do tego, żebyśmy po seksie czuli się dobrze. Czyli w momencie, kiedy już nam ta dopamina wzrosła, było nam cudownie, a później nam opadła, gdyby nie między innymi serotonina, byłoby nam strasznie źle. Ona się pojawia po orgazmie i wtedy pojawia się błogość. Jeśli chodzi o cykl relacji seksualnych, to w tej fazie pożądania, gdzie głównie pojawia się libido, rolę odgrywają, tak jak rozmawialiśmy, hormony płciowe. Androgeny i estrogeny. W fazie podniecenia pojawia się powolny wzrost dopaminy i tu następuje u kobiet aktywacja już układu limbicznego, u mężczyzn aktywacja pól wzrokowych. To, co jest ciekawe, to też wracając jeszcze do kory przedczołowej, ona właśnie na etapie podniecenia u mężczyzn się wyłącza, a u kobiet jeszcze niekoniecznie. Znowu dość proste badania tak naprawdę, aczkolwiek dość wymowne. Prezentowano mężczyznom atrakcyjną kobietę i pytano ich później, czy chcieliby otrzymać $15 teraz, czy $75 za tydzień. Okazuje się, że w obecności tej atrakcyjnej kobiety większa liczba mężczyzn wybierała te $15 natychmiast, będąc skupiona na momentalnej gratyfikacji, nie rozważając, co jest bardziej opłacalne. Jeżeli tej atrakcyjnej kobiety nie było, ta reakcja nie występowała, 95% osób wybierało $75 po tygodniu. Natomiast u kobiet absolutnie nie było takiej zależności. Czy mężczyzna był przystojny, czy nie był przystojny, czy go nie było. Kobiety brały $75 za tydzień i nie było problemu. I zauważcie Państwo, że to jest bardzo powszechnie wykorzystywane na przykład w kasynach, gdzie mamy atrakcyjne kobiety, skąpo ubrane, które mają wywoływać podniecenie seksualne i które jeszcze serwują alkohol. Najprostsza droga do wyłączenia czoła. W związku z czym najprostsza, żeby wykorzystać gracza. Także neuronauka przeplata się z życiem na każdym kroku. W fazie plateau wzrasta nam zdecydowanie wyrzut dopaminy. I to jest ten okres, kiedy czujemy się błogo i dobrze. To jest ten czas tuż przed orgazmem, kiedy absolutnie nie chcemy, żeby seks się kończył. Później następuje orgazm, w którym mamy wyrzut właśnie serotoniny, wyrzut oksytocyny i wyrzut wazopresyny. Czyli to jest ten czas, kiedy my czujemy się dobrze i kobiety chcą się przytulać, a mężczyźni chcą iść spać. To też neuroprzykaźnictwo. Ale rzeczywiście to, co jest szczególnie istotne, jeżeli chcemy budować długoterminową relację seksualną, która będzie dla nas bezpieczna, w której będziemy w stanie rozmawiać o tym, co się między nami dzieje, to jest dobry moment na to, żeby wzmacniać te mechanizmy u nas. Czyli po przeżyciu orgazmu możemy sobie chwilę porozmawiać, możemy się poprzytulać, pobyć ze sobą. Badania też mówią, że mężczyźni, o ile nie usną, to całkiem chętnie rozmawiają po seksie. O różnych rzeczach, ze względu na rozluźnienie. Natomiast to, co ważne, to to, że ten orgazm musi być obustronny. Bo jeżeli jedna osoba przeżyła orgazm, a u drugiej nadal jest duże napięcie seksualne, to rozmowa może się skończyć kłótnią. A ostatni okres to jest okres refrakcji, gdzie ta serotonina już dba o to, żeby nie doszło do kolejnego stosunku seksualnego. Przypominam, że okres refrakcji to jest ten okres, kiedy nie jesteśmy w stanie odbyć kolejnego stosunku seksualnego. I tu jest gwiazdka, a wyjaśnieniem gwiazdki jest to, że mianowicie z tym samym partnerem bądź z tą samą partnerką. Ten okres przy zmianie partnera ulega skróceniu i w ogóle właściwie zanika, ponieważ wtedy znowu dopamina nam się odzywa i serotonina nie ma już nic do gadania. Natomiast na dłuższą metę to jest nie do końca zdrowe, ponieważ nam się mogą szybko skończyć zasoby rozrodcze. Także refrakcja też się przydaje. I to, co jeszcze, już kończąc, występuje w naszej głowie, w tej pierwszej fazie zakochania, kiedy ta dopamina właśnie nam u nas rządzi, to jest czynnik wzrostu nerwów, który pojawia się przy wczesnej fazie zakochania, a spada w dalszym etapie związku, niezależnie od tego, czy my się dalej czujemy zakochani, czy nie. I im wyższy poziom subiektywnego zakochania, przy czym to musi się pojawić w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania związku, tym wyższy poziom tego czynnika. Po upływie 6 miesięcy on przestaje rosnąć. Także tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.